Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego, dyrektora Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Panie profesorze, dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia przypada także rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli z 1943 roku, podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. Na początku tej naszej rozmowy warto sięgnąć po fakty, a zatem faktografia, panie profesorze.
Tak, dzięki wysiłkom środowisk patriotycznych, kresowych udało się wywalczyć to, że dzień 11 lipca stał się na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Ludobójstwa dokonanego na obywatelach Rzeczypospolitej przez ukraińskich nacjonalistów. Podkreślam ten moment nieprzypadkowo, dlatego że no niestety jest to rocznica, która wzbudza dużo i do dnia dzisiejszego kontrowersji. Przed chwilą też byłem w trakcie oglądania wydarzeń, które mają miejsce w tej chwili w skwerze wołyńskim, które mają upamiętniać dzisiejszy dzień. Razem z tym no pozostaje spory niesmak i spory brak jednak, prawda, tego zadośćuczynienie względem pamięci i względem majestatu tragedii, która wydarzyła się dnia dzisiejszego. Dzień dzisiejszy, 74 lata temu, to była niedziela, Dzień Pański. Zgodnie z przykazaniami Bożymi w tym dniu katolicy mieszkający na Kresach, na Woleniu, udali się do świątyń, żeby oddać cześć Panu i żeby spełnić swój obowiązek chrześcijański. Natomiast przez oprawców ten dzień został wybrany na dzień kaźni, na dzień mordów. W tym dniu rozpoczęło się, jak to się mówi, eskalacja. Największe przesilenie mordów w Dniu Pańskim, dniu niedzielnym, który doprowadził do zgładzenia z świata ponad 10 tysięcy istnień ludzkich, który doprowadził do tego, że przestały istnieć w jednym dniu prawie że 100 miejscowości, który doprowadził do tego, że kilka kościołów wraz z wiernymi zostały zalane krwią i były spalone, które nie wróciły już nigdy do tej świętej swojej misji. Więc jest dzień, jak najbardziej to jest dzień przestrogi, dzień wspomnień, dzień mobilizacji chrześcijańskiej, społecznej, narodowej. No i mamy rzeczywistość dnia dzisiejszego, kiedy mamy do czynienia, że kilka dni temu były społeczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Dzisiaj mamy urzędowe wspomnienia. Mamy brak jedności, brak łączności, brak tej solidarności wobec wydarzenia, które nie może dzielić, tylko wymaga jednoznacznej oceny i jednoznacznej postawy. Niestety w społeczeństwie polskim brak tej postawy i tej oceny.
Panie profesorze, minister obrony narodowej dzisiaj apelował, aby na grobie nieznanego żołnierza znalazła się tablica upamiętniająca tę dramatyczną kartę z historii naszej ojczyzny, czyli mord wołyński.
Jest to inicjatywa ze wszech miar chwalebna i się cieszę, że z ust ministra obrony narodowej takie zdanie padło. Uważam, że jest to jedna z wielu powinności, która powinna być spełniona względem tego straszliwego dramatu, który majestat, wielkość którego nie dociera jeszcze chyba w pełni do społeczeństwa polskiego i nie dociera też do polityków, którzy wciąż pozostają w znacznej mierze w pewnym złudzeniu, że da się pewne sprawy przemycić, pewne sprawy realizować ponad prawdą. Dzisiaj na wszystkie sposoby był odmieniany wyraz prawda. Wiemy, że kiedy sprawy ważne się, o sprawach ważnych się dyskutuje, to mówi się o prawdzie, prawda? Tylko, że problem na tym polega, że prawdę każdy ma swoją. Chodzi o interpretację faktów, które są jednoznaczne i nie wzbudzające żadnych zastrzeżeń. W tej chwili mamy, prawda, wielkie nieporozumienie na szczeblu społeczeństw. Wielkie. I o tej wielkości, prawda, musimy mówić. Nie mówić o tym, że no tak, to jest historia, to jest odeszło w niebyt. Budujmy teraz przyszłość w oparciu o jakieś, prawda, o wspólnego wroga, walkę ze wspólnym wrogiem. Jest nic bardziej mylnego. Słuchałem przed chwilą też słów ministra obrony narodowej, pana Macierewicza. Pięknych słów chrzepiących serce, który też, prawda, w końcu przytoczył wyrazy chęci tej, żeby, prawda, wspólnie narody się ruszyły w walce ze wspólnym wrogiem, tylko nie wyobrażam sobie, jak pan minister obrony narodowej wyobraża sobie współpracę w obszarze Europy Środkowej Wschodniej, wojsk, które apelują, które odwołują się do różnych tradycji. I jedno z tych wojsk, które miałoby się przeciwstawiać agresji ze wschodu, miałoby być budowane na etosie zbrodniarzy, etosie UPA. Więc musimy w tej chwili bardzo szczegółowo, bardzo rzetelnie rozliczyć kwestie, które, bez rozliczenia której nie ma przyszłości ani Polski, ani też, prawda, jakiejś większej konstrukcji geopolitycznej, o której mówimy. Więc, prawda, ponieważ nie jest to tylko historia, nie jest to sprawa, która wola o uporządkowanie, bo 100 tysięcy szczątków ludzkich niepogrzebanych jest to hańba dla każdego narodu. Natomiast dla narodu, który posiada 1050-letnią historię chrześcijaństwa, to jest szczególna hańba, a też zaniedbanie. Zaniedbanie, które, prawda, jako ludzie wierzący zdajemy sprawę, że Pan Bóg nie pochwala za taką postawę. Pan Bóg karze za taką postawę. Natomiast jest to też sprawa przyszłości. Sprawa przyszłości, w jakim stopniu będzie ten duch się kształtował. Wspomnijmy sobie, prawda, sprzed kilku dni przemówienie pana prezydenta Trumpa, który mówił o wielkości ducha. Bez ducha nie ma państwa, nie ma sojuszu, nie ma żadnych konstrukcji geopolitycznych. Jeżeli duch jednej części będzie odwoływał się, prawda, do etosu walki, męczeństwa, a drugi będzie się odwoływał, prawda, do etosu zbrodni, nie może być, prawda, tutaj żadnego pojednania i żadnej przyszłości. Więc, prawda, państwo, politycy powinni, prawda, w tej chwili zrobić wielki rachunek sumienia. W jakim kierunku prowadzą społeczeństwo i czy jest to droga właściwa do tego, żeby wybudować nawet ten sojusz, o którym się mówi, a przede wszystkim, prawda, normalne społeczeństwo polskie. Przed chwilą słuchałem słów pana prezesa Kaczyńskiego z wielkim podbudowaniem, prawda, słowa ważne, wielkie. Natomiast, prawda, zdrowie narodu, zdrowie ducha polega na tym, że wszystkie sprawy wymagające uporządkowania są w sposób należyty uporządkowane. Proszę ojca, no oglądałem przed chwilą te uroczystości ze Skweru Wołyńskiego za tymi ekranami przeciwdźwiękowymi gdzieś tam aż na zadwórkach Warszawy. Zebrała się grono znakomitych osób, ale dość szczuple. Więc można powiedzieć, że uroczystość się odbyła, będą dalsze kontynuacje. Natomiast jakie to ma przełożenie na społeczeństwo, na wrażliwość społeczeństwa? Gdybym nie włączył TVP Info, które wyłącznie w tej chwili transmituje to wydarzenie, to bym nie wiedział o tym. Przed kilkoma dniami znów już odbyło się kilka wydarzeń z tym związanych. Wszystko to jest w rozsypce. Nie ma majestatu, nie ma wielkości, nie ma wielkości postawy państwa polskiego. Nie ma głosu prezydenta bezpośrednio, który by wybrzmiał w tym dniu, w tym miejscu z należytą siłą. Nie ma głosu episkopatu, konferencji Episkopatu Polski. Wiemy, że zginęło w sposób bestialski ponad 100 tysięcy katolików, członków Kościoła polskiego. Przypomnę, że w diecezji łódzkiej, która jest nieopodal nas, od kilkunastu bodajże lat jest odprawiana msza ta niedokończona msza. Pamiętamy, że to na początku mówiłem o rzeziach, początkach rzezi, które dotknęły kościoły. Czyli prawda, w wielu sytuacjach msze święte, które były odprawiane w tym niedzielnym dniu przez kapłanów, zostały przerwane. A więc w diecezji ludzkiej, bezpośrednio dotkniętej tym straszliwym ludobójstwem, została przez na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej, prawda, w drugą niedzielę lipca wprowadzona specjalna msza święta pamięci ofiar ludobójstwa. Cicho jeszcze, kiedy nie mówiło się o tych wydarzeniach w sposób głośny, jak to teraz mówimy, ksiądz biskup Trofimiak, ówczesny ordynariusz diecezji, wyjednał stolicę. Jest to wydarzenie, które ma miejsce z roku na rok, które gromadzi niezbyt specjalnie rozbudowane grono wiernych i tak dalej, bo ludzki, jak wiemy, Wołyń jest to teren, na którym Polacy stanowią znikomą mniejszość. Nie wzbudza to też większego zainteresowania przejeżdżających z Polski. Nie ma tam tłumów, które by przejeżdżały i tak dalej. Pytanie moje jest takie. Czy nie warto byłoby też w Kościele Polskim na szczeblu Konferencji Episkopatu Polski taki dzień, kiedy msze święte zostały przerwane w Kościele Polskim, jeszcze raz podkreślam, diecezja ludzka była integralną częścią Kościoła Polskiego, wprowadzić tą mszę, żeby prawda, wszyscy wierni na terenie całego kraju w modlitwie się solidaryzowali z ofiarami, z kapłanami, których w liczbie prawie że 200 kapłani i siostry zakonne, którzy zginęli w tych okrutnych czasach. Więc czy to, co czynimy, to, co się dzieje w tej chwili, jest wystarczające, żeby oddać cały dramat i zadośćuczynić względem zbrodni, która była w tamtych czasach uczyniona? To jest moje pytanie. Mi się wydaje, że tutaj jako społeczeństwo musimy się zmierzyć z tym.
Panie profesorze, ten dzień to oczywiście także czas tej refleksji, o której pan powiedział, koniecznej refleksji do podjęcia dotyczącej relacji polsko-ukraińskich. Wiemy, że one są bardzo napięte, bardzo trudne. Prawda musi być tym zasadniczym fundamentem, na którym będziemy wznosili te nasze wspólne relacje. Tymczasem wiemy, że tych działań po naszej wschodniej granicy, działań nacjonalistycznych wymierzonych przeciwko Polsce jest podejmowanych bardzo, bardzo wiele.
Znaczy, działania są pochodną od pewnej sytuacji, która w tej chwili się utrwala na Ukrainie. Mianowicie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy integralny nacjonalizm, symbolami którego są Bandera i Szuchewicz i inni oprawcy, odpowiedzialni w sposób bezpośredni albo też moralny za to, co się wydarzyło, są wynoszeni na piedestały w sposób dosłowny. Chociażby nazwanie ulic, głównych ulic w Kijowie, imionami tych bohaterów może o tym świadczyć. Chociażby, prawda, kolejne demarsze związane z wypowiedzią pana ministra Waszczykowskiego na szczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które się nie zgadza z tym, że Bandera jest postacią negatywną, z którą Ukraina nie wkroczy do Europy i tak dalej, więc mamy do czynienia z tym, że społeczeństwo ukraińskie jest kształtowane w jednoznacznym duchu. Nie jest to tylko margines, który kształtuje, dajmy na to, tradycyjnie skażony duchem nacjonalizmu tereny Ukrainy Zachodniej, tylko jest to duch, w którym się kształtuje nowoczesne państwo ukraińskie bezdyskusyjnie. Bezdyskusyjnie. I w tej chwili jakie mamy możliwości współpracy, tworzenia partnerstwa strategicznego z państwem, które wybrało sobie taką, a nie inną drogę. No, wiemy, że na łamach tego czy innego pisma się pojawiają jakieś wypowiedzi, prawda? Czy pan prezes Kaczyński, czy pan minister Waszczykowski powiedzieli to czy inne, prawda, na łamach jakiegoś pisma. Natomiast nie widzimy, prawda, reakcji stanowczej i jednoznacznej, gdy chodzi o to, jaka jest polska racja stanu, jaki jest polski stosunek. Przepraszam, wspomniałem też o tym nobliwym gremium, które jest dla nas katolików drogowskazem, mianowicie Konferencji Episkopatu Polski. Wspomniałem, słuchaliśmy się w głos biskupów przed kilkoma miesiącami, który przestrzegał przed herezją nacjonalizmu w społeczeństwie polskim. No wiemy, że te sprawy nacjonalizmu są bardzo ważne, jest to wypaczenie. Natomiast w znacznej mierze też nagłaśniany jest są na wyrost. Natomiast w sytuacji, kiedy za wschodnią granicą bezpośrednio nacjonalizm przeszkadza funkcjonowaniu Kościoła katolickiego, nacjonalizm nie pozwala na to, żeby dokonać godziwego pochówku ponad 100 tysięcy szczątków ludzkich, katolików. Więc prawda, milczenie w tej chwili na szczeblu, prawda, tym najwyższym episkopatu jest czymś, co no, zdumiewa, co zadaje pytanie. Dlaczego my nie słyszymy tego głosu, który jest dla nas ważny? Politycy są podzieleni, politycy są uzależnieni od różnych uwarunkowań. Wiemy, że politykom przyświecają różne wizje i strategiczne, i geopolityczne i są gotowi poświęcać wiele, w tym też i pamięć. Ale czy na szczeblu Kościoła taka sytuacja jest, powinna być? To jest moje kolejne pytanie. Więc prawda, musimy sobie zadać tutaj przede wszystkim, musimy uderzyć w pierś jako katolicy, jako społeczeństwo polskie i zadać sobie pytanie, co robimy, żeby nasz partner strategiczny się zmienił. Prawda? Jest to wielka krzywda dla nas, ale jest to też wielka krzywda dla Ukrainy. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy, żeby Ukraina rozwijała się jako społeczeństwo europejskie, społeczeństwo przyszłościowe, powinno zdać sobie sprawę z tego, że na terenie tego państwa są szczątki ponad 100 tysięcy osób niepogrzebanych. I nie jest to problem tylko Polaków, a jest to problem obywateli tego państwa, na terenach którego w tej chwili, prawda, tak wielkie zaniedbanie się dzieje. Jeżeli to nie będzie uporządkowane, trudno się spodziewać, że społeczeństwo to dostąpi jakiejkolwiek normalności. Wiemy, że dość często w polityce polskiej Ukraina była traktowana instrumentalnie, jako narzędzie pewnej walki z Rosją, jako też czynnik, który miałby doprowadzić do większych kłopotów dla Rosji, żeby, prawda, wyrządzić jakieś przykrości Rosji, prawda? Natomiast musimy sobie zdać sprawę, czy jesteśmy uczciwi w tej chwili, czy życzymy naprawdę pojednania polsko-ukraińskiego, czy chcemy wyrządzić kosztem społeczeństwa ukraińskiego, które jest w tej chwili takie, a nie inne, uzyskać jakieś krótkofalowe, bo to są krótkofalowe korzyści. Na nieprawdzie, jak też dzisiaj było powiedziane w wystąpieniach, nie pamiętam kto mówił, chyba prezes IPN-u, nigdy nie doszło, czy minister obrony narodowej, nigdy nie doszło do prawdziwego pojednania. Więc prawda, im bardziej stanowcza, jednoznaczna i bezkompromisowa będzie pozycja władz polskich, tym władz i społeczeństwa, w tym też Kościoła, chciałbym raz jeszcze podkreślić, tym bliżsi będziemy do pojednania, tym bliżsi będziemy do tworzenia tej konstrukcji, która jest właściwa, która by odwoływała się do tradycji chrześcijańskiej, tradycji Rzeczypospolitej, do tradycji wielkiego państwa, w którym nie było miejsca dla zbrodniarzy, dla zbrodniczych ideologii, tylko była, prawda, wielka idea przedmurza chrześcijaństwa, wspólnego łączenia się w wielkiej idei. Więc to i ten dzień dzisiaj jest takim sprawdzianem, w jakim stopniu jesteśmy, prawda, uczciwi i chcemy, żeby osiągnąć ten cel doczesny, prawda, wielkości politycznej Polski, Ukrainy, innych krajów, które muszą się odnaleźć między różnymi potęgami na wschodzie i zachodzie, które niekoniecznie są przychylne dla naszych państw.
I do tego wspomnijmy także, panie profesorze, także bardzo niebezpieczny incydent. Niektóre środowiska ukraińskie chcą wydalenia księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego z Ukrainy, między innymi za te słowa prawdy wypowiadane w kontekście rzezi wołyńskiej.
Była konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przed kilkoma dniami, która została oszkalowana też przez zwolenników ideologii banderowskiej, na której był obecny ksiądz biskup Buczek, który powiedział, zresztą zacytował bardzo ciekawe cytaty że słowa arcybiskupa Mokrzyckiego powtarzały tylko to, co wcześniej powiedział świętej pamięci kilkadziesiąt dni temu zmarły kardynał grecko-katolicki Lubomir Huzar. Że prawda, zbrodnia nierozliczona pociąga klęski, prawda, doczesny dla każdego narodu. Czyli nie jest tutaj nic nowego. To są rzeczy znane, to są rzeczy, prawda, głęboko osadzone w teologii, które są powtarzane przez hierarchów różnych obrządków, różnych katolickich tradycji. Natomiast to, co się działo, to, co się dzieje do dnia dzisiejszego z Kościołem rzymskokatolickim na Ukrainie, te nagonki wobec księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, które no chwilowo się wyciszyły, natomiast które nie uzyskały należytej też reakcji ze strony różnych środowisk w Polsce. No, dzięki temu, że media toruńskie nagłośniły te sprawy, bardzo dziękuję za zaangażowanie i wrażliwość. Natomiast znówżesz i głos biskupów by tutaj by się przydał, prawda, i głos społeczeństwa, i głos MSZ-u, i głos, prawda, innych struktur, że nie wolno prześladować za słowo, za prawdę. Zresztą nie jest to wypadek odosobniony. Wiemy, że przed kilkoma miesiącami został wydany zakaz wjazdu na Ukrainę panu inżynierowi Koguciukowi, znanemu działaczowi kresowemu z Lublina, który jechał zapalić znicze pamięci na grobach przodków. Natomiast ta sprawa jakoś została przemilczana. Na 5 lat działacz, który aktywnie się angażował w upamiętnienie ofiar ludobójstwa, dostał zakaz. Jaka jest nasza reakcja? Jaka jest reakcja? Pamiętamy, że prawda bardzo mocno wzburzyła decyzję władz Ukrainy o zakazie wjazdu na tereny Ukrainy dla pana prezydenta Przemyśla Homy. Była jednoznaczna reakcja na najwyższym szczeblu. Natomiast prawda, czy jest to jednorazowy jakiś odruch? Czy dalej będziemy przyzwalać na to, że mówienie prawdy jest podstawą do represji? To jest pytanie i do nas należy, że prawda, albo poświęcamy, czy księdza arcybiskupa, czy pana inżyniera, czy inne postacie, czy stanowczo się wypowiadamy. Są wszystkie możliwości, prawda, i medialne, i polityczne, i inne, żeby nie dać, nie pozwolić, żeby nieprawda zwyciężyła prawdę. I tutaj bardzo liczę, ojcze, na to, że wspólnie będziemy świadectwo tej prawdzie dawali.
Oby ten dzień rzeczywiście wydał dobre owoce wynikające z zatrzymania się i podjęcia właściwej refleksji, ale także i działań dotyczących prawdy historycznej w tym wymiarze chociażby tej rzezi, dramatycznej rzezi wołyńskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Będziemy powracali do tych bolesnych i trudnych tematów, ale trzeba o nich mówić, aby rzeczywiście udało się zbudować lepsze jutro. Pozdrawiam gorąco.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym, dyrektorem Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.